źle.
Janek Mazur, drodzy Państwo, na antenie. Witamy Cię, Janku.
Zgadza się, zgadza. Jan Mazur, pozdrawiam, Jurku, Ciebie, wszystkich w studio, a naszych stałych słuchaczy i tych, którzy może po raz pierwszy nas słuchają. Pozdrawiam słuchacza z dalekiej Luizjany i z tutaj bliskiego naszego Kitchener. No, mieliśmy grać w tenisa, ale no niestety nie mogę dzisiaj. Zagramy może za parę dni. Także pozdrawiam bardzo ciepło, w ten ciepły dzień. No i ja zmieniam temat, oczywiście historia Kościoła, a to, co słyszeliśmy z Polski, jest to w sumie smutny temat, a strach pomyśleć, że może faktycznie robią z nas króliki doświadczalne, a po angielsku to jest troszeczkę inaczej, no ale nie będę mówił po angielsku. Program polski. Historia Kościoła. Już od wielu, wielu lat przed niedzielą mszą świętą zapoznaję się z czytaniami, jakie słyszymy podczas właśnie nabożeństwa niedzielnego. Jest to bardzo mi pomocne, aby nie siedzieć w kościele na mszy świętej, jak na tureckim kazaniu, nic nie wiedzieć, lub, jak to mówią, czeski film, nikt nic nie wie. W czytaniach ze Starego Testamentu, w tych czytaniach cofamy się w czasie o tysiące lat. Na przykład dzisiejsze, pierwsze czytanie, był fragment z Księgi Jozuego, rozdział 24. Jest to zakończenie tej księgi. Opisane są wydarzenia z lat 1200-1300 przed narodzeniem Pana Jezusa. Ale księga została spisana dużo później, 5-6 wiek BC, no gdzieś tak 600 lat później. Przez kilkaset lat Izraelici przekazywali ustnie z ojca na syna wydarzenia z przeszłości. Podobnie było z wyjściem Izraelitów z Egiptu. Istniała tradycja ustna, na przykład o święcie Paschy, Izraelici co rok obchodzili to święto, jeszcze nie było Księgi Wyjścia, a oni to święto obchodzili na pamiątkę właśnie wyjścia. To tak porównując, jakby informacje o bitwie pod Grunwaldem przekazywane były w Polsce od 1410 roku do naszych czasów. No i mamy rok 2021 i ktoś właśnie by spisał na papierze to, co wydarzyło się w 1410 roku. Być może były jakieś spisane, jakieś fragmenty, dokumenty, które zaginęły. Ja tu mówię o Starym Testamencie, które zaginęły w historii Izraela. W Nowym Testamencie właśnie te fragmenty, z których korzystali przykładowo autorzy Ewangelii, te dokumenty są nazywane literą, są Q, od języka niemieckiego chyba Qural, to znaczy źródło. Tak, zobaczymy, Q to znaczy źródła, tam jakieś były poprzednie. A Księga Jozuego, w języku polskim mówimy Jozuego, jednak w języku angielskim to czytamy Joshua. A w ogóle, po hebrajsku, to jest Jehoszua, to znaczy Jahwe zbawienie, Jahwe zbawia. Od imienia Tua jest imię Jeszua, a po polsku Jezus. Ale ja będę mówił według Biblii Tysiąclecia Jozue. Będę go nazywał tego bohatera Jozue. I po śmierci Mojżesza został wybrany przywódcą Izraelitów i wprowadził ich do ziemi Kanaan. No, tam była wcześniej cywilizacja, żyli ludzie już około, jak archeologowie tam odkopują, około 3000 lat przed narodzeniem Jezusa już tam była cywilizacja, były osiedla, może jakieś miasta. I Izraelici zdobyli tereny Kanaanu, I według Józefa Flawiusza Jozue żył 110 lat. No dłużej żył, jak teraz ludzie żyją. I dzisiejsze czytanie to składanka z Księgi Jozuego, czyli to jest rozdział 24, ale tam jest werset pierwszy, drugi, potem przeskoczyli na werset 15, 16, no to są takie szczegóły. I w kościele na mszy świętej słyszeliśmy, jak Jozue zgromadził w Sychem wszystkie pokolenia Izraela. Sychem po hebrajsku Shechem. Obecnie są tam wykopaliska archeologiczne. Było to miasto w Samarii pomiędzy Judeą a Galileą północną. Obecnie znajduje się to wszystko w autonomii palestyńskiej. Mieszkają tam Palestyńczycy, oczywiście ogrodzeni drutem kolczastym dla bezpieczeństwa Izraelczyków. Tak mówią Izraelczycy. I jak powiedziałem, Sychem to bardzo stare miasto. Sychem miał obozowisko, tam założył obozowisko Abraham około 2000 lat przed narodzeniem Jezusa, czyli około 4000 lat temu. Jozue w tym mieście odnowił przymierze z Bogiem. Właśnie dzisiaj słuchaliśmy fragment tej księgi Jozuego, rozdział 24. Po podziale państwa i po śmierci króla Salomona Sychem było stolicą Izraela Północnego. Tam w tamtym czasie królem był Jeroboam I. To były lata 932-910 BC, przed narodzeniem Chrystusa. Od V wieku, cały czas mówię przed narodzeniem Jezusa, od V wieku przed narodzeniem Jezusa był tam ośrodek religijny Samarytan. W czasach Pana Jezusa Samarytanie to byli rodowici, mieszkańcy właśnie tych terenów oraz przybysze z Mezopotamii po pierwszym wygnaniu Izraelitów, rok 722 przed narodzeniem Jezusa. Także Izraelitów wygonili na wygnanie, a przybyli z tamtych terenów, obecnie Irak, mieszkańcy tam do rzecza między Tygrysem a Eufratem. W Nowym Testamencie jest piękny dialog Pana Jezusa z Samarytanką. Samarytanką przy studni Jakubowej. To według Ewangelii Jana. I ta sama studnia jest do dzisiaj. Przypomnę, że około 4000 lat temu wnuk Abrahama, Jakub, potem miał zmienione na Izrael, więc to państwo Izrael, to jest właśnie po Jakubie, i Jakub wykopał studnię, aby zapewnić swojej rodzinie i zwierzętom wodę. W pierwszej księdze Mojżeszowej opisana jest pewna historia o córce Jakuba, o której wspominam. Ta córka miała na imię Dina. I ta Dina, jako młoda dziewczyna, zapragnęła towarzystwa dziewcząt kananejskich. I zaczęła opuszczać bezpieczny obóz swojego ojca. Za pewnym razem jeden młodzieniec kananejski porwał tą dziewczynę i ją zgwałcił. Było dalej, to proszę przeczytać. Księga Rodzaju, rozdział 34, czy a Biblię protestancką, no to pierwsza Mojżeszowa, rozdział 34. Bardzo źle to się skończyło dla tego gwałciciela i jego otoczenia. No a studnia Jakubowa sprzed 4000 lat znajduje się obok obecnego miasta Nablus, także w autonomii palestyńskiej. Jest to dosyć duże miasto, tam mieszka ponad 150 tysięcy ludzi. I tam znajduje się ruiny starego tego Sychem, o którym opowiadam. I ta studnia ma głębokość około 23 metry, średnica około 3 metrów. No, poziom wody zależy od pory roku. I tam przy tej studni jest prawosławna cerkiew. Woda ze studni oczywiście za darmo można pić, bez żadnych opłat. Darmowo. Nie jest to tak z tą wodą u nas, tu na miejscu, bo jest źródło koło Kitchener w Guelph. 35 lat temu ta woda ze źródła w Guelph była za darmo. No pamiętam, 1987-88, no ale obecnie, od wielu lat, francuska firma Nestle jest właścicielem tego źródełka, no i wodę możemy kupić w butelkach prawie w każdym sklepie spożywczym. I teraz jeszcze drugie czytanie podczas dzisiejszej mszy świętej, też bardzo ciekawe, no jak każde czytanie jest ciekawe, to był list świętego Pawła do Efezjan. My mówimy do Efezjan, ale właściwie jest to list świętego Pawła do kościołów założonych przez świętego Pawła w Azji Mniejszej, w okolicach Efezu. Obecnie Turcja. No teraz tam już nie ma chrześcijan, tam są muzułmanie. I miasto Efez w 2015 roku wpisane zostało na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Bo tam są jakieś jeszcze ruiny świątyń chrześcijańskich, no to jest już jako tam wszystko zabytek. Święty Paweł przebywał w Efezie trzykrotnie. Pierwszy raz tam przybył w 55 roku, Anno Domini, to już mówię, po narodzeniu Jezusa. Tam mieszkał najdłużej chyba 2,5 roku. W tym mieście mieszkał także święty Jan Ewangelista, święty apostoł. Święty Jan, to już wspominałem o tym chyba tydzień temu, w Efezie, w całej Azji Mniejszej, kwitło chrześcijaństwo do 650 roku, Anno Domini, do przybycia muzułmanów. Jeszcze przypomnę, w 431 roku, Anno Domini, w Efezie odbył się trzeci sobór powszechny. Także chyba wspominałem tydzień temu. Tam został ogłoszony dogmat o Bożym macierzyństwie Najświętszej Marii Panny. Boża Matka, Theotokos po grecku. W Efezie znajduje się wielki, XIV-wieczny meczet. Oczywiście cały czas czynny. W dawnym Konstantynopolu, bo to jest wszystko na terenie obecnej Turcji, w dawnym Konstantynopolu, obecnie to się miasto nazywa Istanbul, i w tym mieście tam była piękna świątynia z VI wieku, mądrości Bożej. No, jest teraz, podobnie jak w Efezie, czynny meczet. Ciekawy jestem, jak będzie w przyszłości wyglądał przykładowo Paryż, Londyn, Bruksela czy Rzym. Kiedyś muzułmanie planowali, jak zdobędą Rzym, to zrobią stajnie dla koni z Bazyliki Świętego Piotra. Obecnie lewicowi przywódcy Unii Europejskiej z otwartymi rękami witają przybyszów z krajów muzułmańskich, bo przecież trzeba pomóc emigrantom. W jakim oni celu przybywają? Oni wiedzą i Bóg jeden wie. Może na dzisiaj takim akcentem, może nie optymistycznym, ale faktycznym. Żegnam Państwa Jan Mazur. Zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia za tydzień.
Potrzebny mit. Piękna piosenka, posłuchaj. Drodzy Państwo, Janek Mazur, a my już słuchamy Potrzebny mit, Paweł Orkisz. To jest taka piosenka z tekstem.
Potrzebny mit. Budzi się świt przypadkowo kolejny nad Polską. Opadła mgła, nad doliną unosi się sen. Potrzebny mit, by uklęknąć do polskiego różańca. Przesuwać w dzień śmiech nieszczery i tani gniew. Na oczy spadł blady promień, codzienny przyjaciel. Czai się już upieczony podstępny cios. Gdy bierzesz w dłoń strzępka zetr zalany herbatą, to jakby ktoś splamił papier łupawą grą. Zdeptany bruk i nadzieja pod rękę z rozpaczą, smutek i strach, a gołębie wciąż szare jak snój. Potrzebny mi, jeśli chcesz, zaprowadzę cię nocą. Zaspany ksiądz, pochylając się, powie ci, idź. Spójrz coraz mniej niepokorny, gdy ciężar przygniata. Te bramy wejdź, będzie prościej umierać i żyć. Potrzebny mi, abym mógł cię objąć jak brata. Niestety wiem, że do życia potrzebny jest mi. Jeśli go mam, zwykły chleb mi mitem posmar. Ja dam ci swój przełamiany napój. W głęboką noc niechaj mi się w sercach rozpala. Potrzebny mi, by nie poddać się złu. Głęboką noc niechaj mi się w sercach rozpala. Potrzebny mi, by nie poddać się złu.
Paweł Orchis, drodzy Państwo, to piękne nagranie pochodzi z takich pierwszych nagrań, które przywiózł mi kiedyś Artur Miciuła z Krakowa. Paweł Orchis, Pruchowski, Bart, to na takiej taśmie, żeśmy słuchali, nawet były mylne nazwisko wykonawcy, późniejśmy dotarli do oryginału. Na tej płycie pierwszej z tych czasów ze stanu wojennego te nagrania są przecudowne. A drodzy Państwo, na antenie jest Wacuś Bielawa, tym bardziej nie będzie śpiewał. Drodzy Państwo, witam. Wacku, czy ty mnie słyszysz?
Tak, tak, słyszę. Jak tam z twojej strony?
O, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Mówiłem ci, obiecałem, że będziemy mieli dobre połączenie. Poprosiłem Wacka, drodzy Państwo, bo on trochę podróżuje po trzech różnych diecezjach i trochę odwiedził inne kościoły. Ma porównanie, jak tam z naszym kościołem, w naszej diecezji hamiltońskiej. Poprosiłem go trochę refleksji, bo obejrzeliśmy wspólnie program, który jest zatytułowany, fragment Państwu puszczę, dokąd zmierza Kościół, papież Franciszek i msza wszechczasów. No takie obawy, które są dyskutowane na łamach takiej strony Polonia Christiana, czyli w skrócie PH24TV. Bardzo popularne źródło różnych ciekawych informacji. Tam redaktorzy gromadzą znakomitych teologów, księży, profesorów do tłumaczenia nam, prostym ludziom, tematów, które są dla nas ciężkie, często czasami niezrozumiałe. I to się dzieje faktem, co się dzieje w Kanadzie. Myślę, że może podzielić się z nami Wacek, który odwiedził trzy kościoły różne w tych ostatnich tygodniach w Kanadzie. Wacku, co powiesz?
A no cóż, no tak jak powiedziałeś, my ci ludzie sami zastanawiamy się nad, no, nad tym, co nas spotyka, co widzimy, co obserwujemy. No i tak chciałem się podzielić z tobą i ze słuchaczami takimi moimi refleksjami, które są związane z moim ostatnimi uczestnictwem w mszy świętej. Tak się złożyło w trzech różnych diecezjach. A żeby nie nadwyrężać cierpliwości słuchaczy, powiem, że nasza diecezja hamiltońska wypadła najlepiej. Także może zacznę od naszej diecezji, czyli od naszego kościoła w Kitchener. Ja w tej chwili jestem w Aurora u jednego z synów. No i dzisiaj jest niedziela, byłem tam w kościele, stąd też te moje takie refleksje na bieżąco. Jako zbiorowe, takie z trzech różnych diecezji. A więc może zacznę od Kitchener. Myślę, że no możemy być zadowoleni z tego, co się u nas dzieje, zwłaszcza w naszym kościele polskim, Najświętszego Serca Pana Jezusa. No przede wszystkim, mówiąc tak jakoś już ogólnie, no są organy, organista gra, ksiądz jest w asyście ministrantów, jest śpiew. No i praktycznie Komunia Święta jest udzielana w dwojaki sposób. Chyba wszyscy są zadowoleni z tego, bo każdy może tą Jezusa przyjąć tak, jak mu tam dyktuje jego przekonanie czy sumienie, czy tak chcielibyśmy to nazwać. Jakaż różnica jest w innych diecezjach? A może jeszcze wracając do tej naszej diecezji, no komu tu dziękować? No biskup nam to ogłosił, ale myślę, że nasza rola jako parafian chyba też jest jakaś tam, bo dopominaliśmy się tego dosyć głośno, żebyśmy tą komu nie mogli przyjmować właśnie w taki sposób tradycyjny, jak kiedyś. No dobrze, kilka tygodni temu mój wyjazd był się do Kingston, tam do drugiego syna. No i cóż, no cóż mnie tam spotkało. Przed tym zwolnieniem tych restrykcji, czyli udzieleniem możliwości dawania komunii do ust, tak jak poinformował nas swego czasu nasz ksiądz w polskim kościele, w tydzień po tym byłem w Kingston, w katedrze. No i cóż, no, troszeczkę tam złagodniały w tym czasie zasady wchodzenia do kościoła, bo poprzednio no to się trzeba, żeby wejść do kościoła, był obowiązek wpisania się na listę, podania numeru telefonu i wtedy było się wprowadzonym do ławki przez jednego z wielu wolontierów. Tak jak wspomniałem, tydzień po tym złagodzeniu, przynajmniej w decyzji Hamilton, byłem właśnie w Kingston, no już nie trzeba się było wtedy wpisywać na listę, ale w dalszym ciągu jest się wprowadzanym przez tych wolontierów do ławki. No i kiedy ja już byłem prawie w tej mojej ławce, zwróciłem się do tej pani, która mnie tam wprowadziła i pytałem się, że chciałbym przyjąć komunię świętą do ust. Czy to jest możliwe? Nie, absolutnie to nie jest możliwe. No, trochę jestem zdziwiony, bo w decyzji Hamilton jest taka możliwość. No, ale jak nie można, no to nie można. Po paru minutach ta pani przyszła do mnie i prosiła mnie, powiedziała, słuchaj, można, jednak można. Czyli to za świeży, może jakaś informacja, która może do nich nie dotarła. I mówi do mnie tak, że słuchaj, jak ja będę tych ludzi prosić do komunii, to ty się ustaw za mną, ja już będę ostatnia, no i ty tam za mną tą komunię kapłanci udzieli. I tak się stało. Rzeczywiście na ilość tych wiernych, nie wiem ilu tam było, ale myślę, że około 100 osób chyba, to była pierwsza ranna o 8. Ja jeden tylko przyjąłem tą komunię do ust. No, trochę zdziwiło, bo większość tych parafii no, to były 3 osoby, a więc pamiętały chyba czasy te normalne, że tak powiem. No ale każdy nie chce ich tam oceniać. No i cóż, tak to wyglądało w Kingston. Oczywiście msza jest cicha, bez śpiewania. Kiedyś tam pięknie organy grały, kantorzy śpiewali, obecnie nie ma żadnego śpiewu. Wszystko jest skrócone do absolutnego minimum. No i tak to wygląda w diecezji Kingston, w siedzibie biskupa.
tamtejszego. No dzisiaj, ponieważ jest zawora, poszedłem tutaj do kościoła, też na ranną mszę. Taki trochę zadowolony, rozluźniony, bo no bo ponieważ stygnie troszeczkę nam złagodzono. No ku mojemu zdziwieniu przy wejściu z każdej strony jest stolik, lista obecności, obowiązek pisania się na listę z podaniem numeru telefonu. Oczywiście dezynfektory w ogromnej ilości. Nie wprowadzają wprawdzie do kościoła, można sobie samemu usiąść w wyznaczonym miejscu. No ale zapytałem tej walory, czy chciałbym wziąć komunię świętą do ust. A nie, nie, absolutnie, absolutnie nie, nie można. Można. No cóż, no, wsiadłem w ławce. I akurat przychodził ksiądz z tamtejszego kościoła, przygotowując się do mszy i ja też go podszedłem, dopytałem, czy chciałem potwierdzenia tego, czy można, czy nie można. No on popatrzył na mnie tak bardzo zdziwiony i mówi, absolutnie, absolutnie, absolutnie nie, nie można. No cóż, znowu zaczęła się msza, też w bardzo smutnym takim oprawie. Mszę akurat nie prowadził biskup, szedł do ołtarza tam zupełnie, żadnie ministrantów, ani nawet dzwonka do wyjścia do sakrystii. No cóż, no smutna tam msza, bo żadnego śpiewu absolutnie też nie ma. Wszyscy, jak jeden mąż, cały kościół, oczywiście do komunii, wszystko na rękę. I tak to wygląda w tych różnych diecezjach, w różnych kościołach. Także no, chylę czoło i cieszę się, że ta nasza parafia w naszej diecezji ma, że tak powiem, pełny powrót do prawie do stanu normalności. No jest to bardzo, bardzo, bardzo miło, że tak jest. Nie mogę się doczekać, jak wrócę z powrotem, no i pójdę do normalnego kościoła. Tyle chyba moich uwag. No nie są one takie za wesołe. Chciałem jeszcze dodać, że nie jest to jakimś hobby krytyka czy kościoła, czy hierarchów, czy raczej się skłaniam do tego, żeby się modlić za kapłanów i w ten sposób jakoś pomóc i nam. No, kapłaństwo nie jest łatwą drogą życia, także też namawiałbym słuchaczy, żeby się za naszych kapłanów modlić zamiast krytykować. No, ale ta moja wypowiedź nie tyle mi chodziło o jakąś krytykę, absolutnie jestem daleki od tego, ale żeby wskazać, że no brak jakiejś jednolitości w tych poczynaniach. Każda diecezja w zasadzie ma inne zasady, no co jest takie trochę dziwne. Tyle moich uwag, Irku. No,
a jest, nie jeszcze, wiem, czy tam... A jeszcze nie zwróciłeś uwagę,
zabiłem was, czy nie?
Zwróciłeś uwagę mi na taką to w prywatnych rozmowach zwróciłeś mi uwagę, że kiedy komunikanty zostały przyniesione do konsekracji.
To, tak, to już tak nie chcę już tam ich pognębiać, ale ta nonszalancja taka jest bardzo widoczna. Stąd też nawiązuję do tej dyskusji, do rozmowy z księdzem Piotrem w ubiegłym tygodniu.
Księdzem Jackiem.
Co było piękne, księdzem Jackiem, tak, przepraszam. A co było piękne właśnie w Rycie Rzymskim, że byliśmy pewni, że każda msza jest taka sama, prawda? Tutaj właściwie prawie, że każdy kościół jakieś robi odmiany, jakieś inne zwyczaje, nie mówiąc o traktowaniu komunikantów, hostii, no to jest takie bardzo bolesne, bardzo bolesne. Ale nie chcę tego wątku rozwijać, bo to już niech każdy weźmie sobie na swoje sumienie.
Ja zakończę fragmentem tego nasze spotkanie, właśnie tego spotkania tych mędrców, którzy się spotkali, dokąd zmierza Kościół. Tam jest taki moment o właśnie nieposłuszeństwie. Tutaj akurat pan redaktor zadaje pytanie, to się nazywa ten redaktor Krystian Kratiuk. Zadaję pytanie profesorowi Grzegorzowi Kucharczykowi, na temat posłuszeństwa i wizję tego. Dziękuję ci serdecznie za te
twoje refleksje. To jakbyś mógł zasugerować słuchaczom.
Praca domowa.
To jest
praca
na internecie, domowa. To jest na internecie i to warto obejrzeć. To jest dość długa konferencja, ale jest szalenie ważna i bardzo pouczająca.
Drodzy Państwo, zalecamy obaj zresztą, i Wacuś i ja. Dziękuję serdecznie, Wacku. Witam na antenie Radio Późnej Poszy.
Do zobaczenia.
Wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, praca domowa. Wejść trzeba, dokąd zmierza Kościół. O, teraz muszę rozłączyć się z Wackiem. Dokąd zmierza Kościół, papież Franciszek i msza wszechczasów. Spotkanie zatytułowane Dokąd zmierza Kościół, to jest udział wzięli Krystian Kratiuk, to jest taki redaktor naczelny tej telewizji PH24, bo to jest tak nazywa PH24.pl. Profesor Grzegorz Kucharczyk, Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika, który często teraz jest ciężko do rzeczy kupić w naszym polskim sklepie, ale czasami się spotyka. Spotkanie prowadzi Łukasz Karpiel. Oto fragment wypowiedzi właśnie Krystiana Kratiuka. Całość, zapraszam Państwa, ja trochę się odwróciłem do komputera, nie słychać może dobrze. Bardzo ciekawe i pouczające jest to spotkanie. Praca domowa dla Państwa. Dokąd zmierza Kościół? YouTube. Prawie 27 tysięcy, 26,500 dokładnie wejść. Myślę, że można się wiele nauczyć i dowiedzieć o tym wszystkim, co się dzieje, w czym rzecz. Dzisiaj mamy takie czasy, że no możemy się troszkę doedukować, używając tych mediów, gdyż to wszystko jest, wiem, że nasz ksiądz prowost zaleca, żeby nie słuchać wszystkiego, no jak już sam Leszek tak mówi, że nie czyta też już nic, no ale jeszcze bierze udział w mediach. Drodzy Państwo, oto fragment, proszę, zapraszam. Krystian Kratiuk.
Teraz rzeczywiście zależy od mądrości biskupów, co tu dużo mówić. I gdybym był złośliwy, a nie jestem, to szukałbym w tej decyzji papieża Franciszka właśnie decentralizacji i synodalności. Dlaczego? Dlatego, że papież Franciszek zostawił w tej chwili biskupom możliwość zdecydowania, czy na ich terenie taka msza święta będzie mogła się odbywać, czy też nie. Jest to decentralizacja? Jest. No tylko, że gdyby nie ten list, który towarzyszył jeszcze motu proprio, w którym to papież stwierdza w jednym z pierwszych akapitów, że to od was, biskupi, zależy teraz, czy konflikty spowodowane istnieniem mszy świętej w rycie trydenckim będą nadal w Kościele, czy nie. Gdyby Państwo otrzymali jako pracownicy nawet wyższego szczebla od prezesa waszej organizacji informacji o tym, że róbcie co chcecie z takim zagadnieniem w swoim dziale, na swoim poletku, ale od was zależy, czy te konflikty będą, czy nie, i czy to nadal będzie istniało, czy nie, no to wiadomo, jaka jest wola w tej decentralizacji tego szefa. Zacytuję Państwu na koniec swojej wypowiedzi słowa jednego z ojców cystersów, który na łamach PCH24 ujął najlepiej ten ból osób, które czy mszę świętą w rycie trydenckim po prostu kochają, czy sprawują, czy jako świeccy uczestniczą, gdyż stawia się nas teraz przed nie lada dylematem. Rzeczywiście jest to dylemat diabelski. Otóż stoimy bowiem przed dylematem, czy być posłuszni temu, co Kościół mówił przez całe wieki i temu, co, jak pisał Benedykt XVI, było święte dla poprzednich pokoleń i musi być święte też dla nas, czy też być posłusznym w tych miejscach oczywiście świata, gdzie biskup już wydał dekret zakazujący odprawiania mszy świętej. Wiemy, że w Polsce takich miejsc za wiele jeszcze nie ma. Na świecie już się takie pojawiają. Wiemy, że w Polsce ruszy fala decyzji po wakacjach. Są wakacje, biskupi też mają prawo do namysłu i odpoczynku. I pisze ojciec Jan Strumiłowski. Tak. Jeśli zatem pasterze, wbrew postanowieniom swoich poprzedników, usuwają to, co ich poprzednicy nazwali nieusuwalnym, to dla wiernego katolika sprawa jest w najwyższym stopniu niejednoznaczna. Z jednej strony w takiej sytuacji w sercu wiernego pojawia się pragnienie wierności Kościołowi, soborom i to wszystkim, a nie tylko ostatniemu, wierze, która została przekazana przez poprzednie pokolenia. Z drugiej zaś jest pragnienie wierności obecnym pasterzom, którzy są prawowitymi następcami apostołów i poprzednich biskupów. Wydaje się, że pozostaje nam gorący i pełen synowskiej miłości apel, a wręcz skarga do naszych pasterzy w imię waszej ojcowskiej miłości i waszej posługi pasterskiej, w imię misji strzeżenia owiec i ze względu na naszą słabość prosimy was o nienakładanie na nas ciężarów, których nie potrafimy unieść. Prosimy o niestawianie nas w sytuacji, której samodzielnie nie jesteśmy w stanie dobrze rozeznać, nawet jeżeli niektórzy z nas są, to nie może się to obejść bez głębokich ran, które zostają zadane naszym sercom. Prosimy was, naszych pasterzy, o to, by kwestia rozeznania między tym, co Kościół przed wiekami obiecał nam jako nieodwołane, nie musiało walczyć z naszym synowskim przywiązaniem do was. Prosimy was o to, abyśmy mogli w was, naszych pasterzach, widzieć oblicze Kościoła, które jest niezmienne. Sądzę, że większość z nas się pod tym apelem ojca Strumiłowskiego podpisze. Dziękuję bardzo.
Drodzy państwo, w szczegółach całe spotkanie, jak już zaznaczyłem, znajduje się na YouTube. A ja znalazłem znów kolejną piękną pieśń. Będziemy się radować. To psalm Paweł Orkicz z tej samej płyty. Posłuchajcie państwo.
Ludzie są ohydne rzeczy, popełniają. I nie ma nikogo, który czyniłby dobrze. I nie ma nikogo. Mówi głupi w sercu swoim, nie ma Boga. Zepsuci są ohydne rzeczy, popełniają. I nie ma nikogo, który czyniłby dobrze. I nie ma nikogo. Będziemy się radować, będziemy się radować. Gdy Bóg odmieni losy swojego narodu, synów ludzkich Pan spogląda z nieba. Chce znaleźć rozumnego, który szuka Boga. I ani jednego, który czyniłby dobro. I ani jednego. Na synów ludzkich Pan spogląda z nieba. Chce znaleźć rozumnego, który szuka Boga. I ani jednego, który czyniłby dobro. I ani jednego. Będziemy się radować, będziemy się radować. Gdy Bóg odmieni los swojego narodu. Wszyscy razem zbłądzili, stali się nikczemni i lud swój pożerają, jak gdyby chleb jedli. Lecz czy się nie opamiętają wszyscy, czyniący nieprawość? Wszyscy razem zbłądzili, stali się nikczemni i lud swój pożerają, jak gdyby chleb jedli. Lecz czy się nie opamiętają wszyscy, czyniący nieprawość? Będziemy się radować, będziemy się radować. gdy Bóg odmieni losy swojego narodu. Ci, którzy nie wzywają Pana, ze strachu zadrżą tam, gdzie bać się nie będzie czego. Gdy Pan zasiądzie do stołu ze sprawiedliwymi, ci, którzy nie wzywają Pana, ze strachu zadrżą tam, gdzie bać się nie będzie czego. Bo Pan zasiądzie do stołu jedynie ze sprawiedliwymi. Będziemy się radować, będziemy się radować, gdy Bóg odmieni losy swojego narodu.
Przepięknie utwór, aranżacja Paweł Orkisz, krakowski bard. Będziemy się radować, aranżacja tego psalmu. Drodzy Państwo, teraz już to, co powiedziałem na początku. Czy po 40 latach nie mamy wrażenia pyrusowego zwycięstwa? To jest taki artykuł pana Dariusza Brożyniaka, który ukazał się w Kurierze Wnet w numerze 86 tegoż roku. Mówiło się o polskim podziale społeczeństwa, oby nie po połowie. Tę złą stronę mocy powinno się ostatecznie i wyraźnie obnażyć i kartką wyborczą odesłać raz na zawsze w polityczny niebyt. Stan oblężenia. Mówi się o polskim podziale społeczeństwa, już nie o pęknięciu, ale tektonicznym rowie. To dobrze, to by była optymistyczna diagnoza i oby pozostała do kolejnych wyborów prawdziwa i coraz bardziej uzasadniona. Powrót Donalda Tuska zapowiada wznowienie wojny polsko-polskiej siłami niemieckich najemników. Ten podział nie może być zatem po połowie. Tę złą stronę mocy powinno się ostatecznie i wyraźnie obnażyć i kartką wyborczą odesłać. Jeszcze raz powtarzam, raz na zawsze w polityczny niebyt. Wątpliwość rodzi jednak makiaweliczny styl drugiej strony z jakże ciągle głęboko zakorzenioną perelowską kalką zarządzania państwem. Żyjemy przecież w coraz bardziej dotkliwym kręgu kultury pogardy dla drugiego, chwilowo słabszego człowieka. Taki obraz i taki styl mają swoich zwolenników, jest ich dużo, bo łatwy to sposób na życie. Artykułują swe racje pokrętnie, nachalnie, a jak trzeba to brutalnie i bezwzględnie. Zacierają zatem coraz bardziej granice między dobrem a złem, prawdą a fałszem. W Polsce to właściwie ciągle ci sami, co od 1945 roku walczą w ten sposób o swój status, pozycję nabytą wraz z Armią Czerwoną. I eto, z tej walki pielęgnują w kolejnych już pokoleniach. Zdarzają się wśród nich i dosiębierni intelektualiści, ale w zdecydowanej większości to wyemancypowani pseudointeligenci po współczesnych, na swoją już miarę skrojonych szkołach. Walczą o równouprawnienie w społeczeństwie poza naturalnymi kryteriami. Nie uznają demokracji jako równości szans dla wszystkich. Demokracja w ich pojęciu to możliwość własnego dojścia do głosu i przywilejów z ominięciem obiektywnych kryteriów. Jak w Rosji 1917 roku, gotowi są nawet na rżnięcie w atach, by zająć upragnione, uprzywilejowane pozycje. Nie wahają się sprzedawać Polski na pniu, przybliżając niebezpiecznie Niemcy do jej granic, mówiąc o nadzwyczajnej germańskiej odpowiedzialności za Europę przy utracie 20% wschodniego terytorium i tym samym spłaconych z nawiązką reparacjach za II wojnę światową. Głos krakowskiej Alma Mater Jagiellonica o uczeniu nas pisania łaciny i chrześcijaństwa przez Niemców, czyli podstaw europejskiej kultury w ogóle, musi być szczególnie mile odbierany za Odrą. Niemcy, dbając o odpowiednie zaplecze, utrzymują z premedytacją na najwyższych unijnych stanowiskach rzeczywistych lub duchowych pogrobowców stalinowskiego rozdania z 1945 roku. W sytuacji kryzysu właśnie spośród nich wysyła się do Polski sprawdzonych emisariuszy lub wręcz zagończyków, takich jak Leszek Miller. Przez wszystkie lata przemiany te właściwie ci wyzwoliciele wołają najgłośniej o porozumieniu, chcąc z niego jak najwięcej wyszarpać, jeśli już nie da się inaczej, jeśli nie da się mieć wszystkiego dla swoich. Ukraińska lwowianka, obserwując przypadkiem obrady polskiego parlamentu, wykrzyknęła: to oni zaraz będą mordę bili, całkiem jak u nas. Istotą ideologiczną sowietyzmu jest bowiem pochodzenie od tej samej małpy, a jego zasadniczym problemem od ponad 100 lat próba uzyskania pełnego równouprawnienia tych, co pochodzą od małpy, z tymi, co pochodzą od stwórcy. Ten stan ideologicznego i politycznego oblężenia pogłębia się wyraźnie i zaczyna osiągać niebezpieczną dynamikę. W Turów, wzorem Zaorzia, w 1919 roku wkroczyli już Czesi. Ukraińcy, mówiąc o chamstwie na polskiej granicy, dają wyraźnie odczuć, że chodzi im wyłącznie o granicę z Unią Europejską. Ta narracja traktowania Polski jako zbędnego terytorium do granicy z Zachodem czy Niemcami nie jest bynajmniej nowa. Polska nie uczestniczy w żadnych decydujących rozmowach w tym regionie. Jest przedmiotem co najwyżej skarg, głównie ze strony Ukrainy, na międzynarodowych forach, szczególnie w Unii Europejskiej. Już car Aleksander miał podobny problem, mówiąc: kurica nie ptica, Polsza nie zagranica. Podzielany w pełni przez Stalina. Problem dokuczliwy był także dla Hitlera, żądającego wobec tego korytarza. 17 września 1939 roku znalazło się rozwiązanie, dotąd jedyne i dosłownie połowicznie zrealizowane. Stany Zjednoczone w osobie Baracka Obamy dały jednak dość jasny sygnał, zdejmując z Polski właśnie 17 września tarczę ochronną. A dla niemieckiej propagandy istnieje ciągle obszar pod tymczasową polską administracją. Na razie Polska stanowi niezbędny przyczółek dla NATO do obrony przesmyku suwalsko-białoruskiego, jednak lewackie oblężenie ideologią gender i LGBT, mając wszelkie cechy rewolucji światowej, może skutecznie przesłonić racje taktyczno-strategiczne. Inspirowana przez Moskwę litewsko-białoruska narracja w polskim nacjonalizmie może znaleźć nieoczekiwany posłuch i sprytnie połączoną z ekonomicznymi konsekwencjami braku praworządności wspartymi przez Berlin wobec chrześcijańskich fundamentalistów. Bunt przeciw decyzjom Watykanu w kwestii małżeństw homoseksualnych wyraźnie narasta. Doprowadzić do izolacji i bankructwa. Latami ukrywane lub ignorowane, co by było jeszcze gorsze, konsekwencje ustawy 447 i nagła ofensywa środowisk żydowskich, choć bezprawna, wsparta amerykańskim autorytetem, mogą stać się przysłowiowym gwoździem do polskiej trumny. Wysypany tony gruzu pod ambasadą Izraela w kibolskim stylu, charakterystycznym dla środowisk narodowców, jest niewątpliwą zasługą miękkości kręgosłupa odpowiedzialnych za jakość polskiej dyplomacji. Ten gruz ma jednak głęboki sens. Po II wojnie światowej pozostały bowiem jedynie wasze ulice. I to nie Polacy zgotowali współczesnej ojczyźnie ten los. Będzie to tak wyglądało dopóki pozwolimy na pisanie naszych ustaw Izraelitom, Ukraińcom, Niemcom czy Amerykanom. Abdykacja polskiego państwa ze sfer wręcz podstawowych to nie jest tylko przyznany przez prezesa i wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego fakt nepotyzmu w spółkach Skarbu Państwa i nieprzyznany, no bo po co, czy ciemny lud o tym wie, a szeroką falą rozpowszechniany w dyplomacji. Fraza o słusznym gniewie ludu, żywcem wyjęta z komunistycznej nowomowy, wywołuje jak najgorsze skojarzenia nie tylko swym niesłychanym w cywilizowanej Europie XXI wieku anachronizmem. Trudno więc się dziwić, że zewnętrzne ignorowanie polskiej racji stanu, a zatem przecież jej suwerenności, staje się coraz bardziej wieloaspektowe. Konstrukcja polskiego prawa, ciągle jeszcze w ogromnej mierze wspartego na komunistycznym wzorcu, a także prokuratorsko-sędziowskich nawyków, stwarza taką pokusę, daje pretekst i to wręcz umożliwia. Kształt konstytucji, wyrafinowane dzieło postkomunistów sprawę jeszcze pogarsza. W rezultacie, zamiast jakiejkolwiek analizy odszkodowań, próbuje się tworzyć wrażenie polskiego długu. Seria podcastów wytworzona w Austrii po dokonaniu przez nią zakupu pozostałości pozaobozowych nie uwzględnia w ogóle polskiego aspektu. Świadkiem historii staje się Austriak, uczony zawodu kamieniarza w firmie Dest, przedsięwzięciu założonym przez SS do eksploatacji granitu. Jednocześnie unijny trybunał uznał, że były więzień Auschwitz Stanisław Zalewski, jeden z ostatnich żyjących, prezes Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych hitlerowskich więzień i obozów koncentracyjnych, nie może dochodzić sprawiedliwości przed polskim sądem na zwrot polskie obozy, użyty przez niemieckie media. Dwa lata kaźni polskiej inteligencji w obozie Auschwitz stało się jakimś niezwykle dokuczliwym cierniem wokół, nad wyraz ściśle kontrolowane i to także przez izraelski Mossad. Rocznicowe obchody pierwszego transportu 14 czerwca 1939 roku oraz totalna przebudowa polskiej ekspozycji stworzonej jeszcze rękami ocalałych więźniów są zabiegami zdumiewającymi. Nie jest wyjaśniony fakt zaginięcia listu 520 nazwisk księży zamordowanych w austriackim zamku śmierci Hartheim. Listę tę przywoływano jeszcze w latach 2005-2026 we włoskich publikacjach. Za to coraz częściej powiewają tęczowa flaga na specjalnie przygotowanych solidnych masztach przy niemieckich i austriackich kościołach rzymskokatolickich. Nie współgra już nawet z ratunkiem europejskiego chrześcijaństwa odsieczą wiedeńską. Niezwykle bulwersująca jest historia Izraelitu przy kościele parafialnym w Rust, miasteczko słynne nadzwyczajną ilością bucianów z czasów odsieczy wiedeńskiej po bitwie Pułapce pod Parkanami. Polscy szlachcice wdzięczni za uratowanie życia w zorganizowanym przez parafię szpitalu polowym ozdobili wewnętrzne ściany kościoła licznymi herbami. Zapobiegliwa austriacka konserwator usunęła w latach 2000-2010 te herby, jak i również i ślady polskich pochówków. Pomnik polskiego króla Jana III Sobieskiego ciągle nie może stanąć w przygotowanym od lat postumencie na wzgórzu Kerchenberg w Wiedniu. Polscy oficjele wstydliwie utrzymują, że składają rocznicowe kwiaty jednak pod pomnikiem króla, gdy tymczasem chodzi jedynie o skromny posążek rzeźbę we wnętrzu polskiego kościółka na tymże słynnym wzgórzu. Przyznanie Wilnu statusu miasta dziedzictwa literatury UNESCO jest ze wszystkich miar uzasadnione tylko czy dla świata Adamus Mickiewiczus będzie rzeczywiście polską zasługą w tym dziedzictwie? I kto kiedyś opowie o towarzystwie filomatów? Losy hotelu Lombard, pozostające w pamięci uczciwszych paryskich przewodników i to starszego już pokolenia, nie pozostawią złudzeń. Wielki historycznej geopolitycznej opresji wykształciły w Rzeczypospolitej dwa filary stanowiące opokę dla przerwania i przetrwania narodu. To Kościół i parlamentaryzm z drugą na świecie demokratyczną konstytucją, nawyk i potrzeba umożliwiająca budowania państwa nawet podziemnego. Stan współczesnego polskiego parlamentaryzmu oddają emocje wspomnianej Iwa Wiewianki. Stanu instytucjonalnego kościoła symbolizuje stanowisko sołtysa, objęte przez jednego z najwyższych polskich hierarchów, z pewnością nieraz rozmawiającego ze świętym Janem Pawłem II. Tenże Jan Paweł II przestrzegał przecież jakże mocno i głośno przed fikcją wolności, która zniewala i znieprawia. I z tego trzeba zrobić rachunek sumienia u progu III Rzeczypospolitej. Tego rachunku i tego zadania absolutnie nie wykonaliśmy. Czy zatem jesteśmy w ogóle w stanie sprostać temu współczesnemu niebywałemu oblężeniu? Czy nie jesteśmy przypadkiem w sytuacji Juliusza Słowackiego stojącego przy grobie Agamemnona powtarzającego: jak mi smutno. Sądzę, że wielu ideowych ludzi lat 80. będzie miało i dziś tamten dylemat. Potem spytali wręcz: wiele was było? Zapomnij, że jest długi wieków przedział. Gdyby spytali tak, cóż bym powiedział? I czy zatem nie narzuca się samo, Polsko, lecz ciebie błyskotkami łudzą? Pawim narodów byłaś i papugą, a teraz jesteś służebnicą cudzą. Zryw solidarności z pewnością nie był klęską powstania listopadowego, lecz czy po okrągłych 40 latach nie mamy, aby wrażenia pyrrusowego zwycięstwa, czy nie wchodzą nam jakoś natarczywie w ucho frazy z kolei z Wesela Stanisława Wyspiańskiego: miałeś, chamie, złoty róg. Mariusz Brożyniak, stan oblężenia, to było właśnie jego dochodzenie o tym, co się stanie. Drodzy Państwo, a to fragment na pożegnanie właśnie tego, co mówiłem. Miałeś, chamie, złoty róg. Czesław Niemen.
Miałeś chamie czapkę z piór, a w te wikernie się kruka pole się. Ostał ci się inno
szmur. Putting community first since 1973. 98.5 CKWR in Waterloo Region. Serving Waterloo Region. Real Radio. 98.5 CKWR.
Thank you to our friends at the Romanian Church of God Kitchen.